Proszę Państwa, tak to wyglądało. To klajstrowanie. Tych pokryw dachowych, gdzie instalacja gazowa, gdzie są butle, przewody, czujniki. Z czego się to, proszę Państwa, wzięło? A więc, jak później wynikło na spotkaniu, te autobusy ze względu na swój bieg miały nieszczelne dachy. Wlewająca się woda przez te otwory u góry w czasie deszczu powodowała to, że ta woda lała się na pasażerów. Więc zamiast naprawić autobus, zresztą są tam jeszcze takie zlewowe kanały, które były pozatykane, zamiast ten autobus naprawić, udrożnić te kanały, to łatwiej było wysłać pracownika, pozaklejstrować i niech se to wszystko jeździ, a pasażerowie nie będą narzekać. Nie wiemy nic o żadnej reakcji zarządu w tym temacie. Dlatego 2 kwietnia ponownie kierujemy sprawę do prokuratury w tym temacie i dołączamy ją już do tej sprawy poprzedniej, która dotyczyła wyjazdu autobusu bez czujnika indukcyjnego, odcinającego gaz. Ale może wyjdziemy i przejdziemy, żeby pokazać Państwu, jak wyglądała rozmowa z pracownikiem telefonicznie pomiędzy pracownikami.
No to 277.
Co?
A 272.
A to nie wiem.
No podobno na hali, że jak u gaz chodzi, to chodzą, póki go zdążyli wypchać na plac i poszedł gaz do góry. No bo ja widzę, z raportu jest pisane, ale nie wiem, o co to chodzi, czy to było na drugiej zmianie, czy na nocy?
Na drugiej zmianie to było, bo tam lekko było z Ziszką.
Ale na drugiej zajezdni?
No. No
to 277, a 272?
No to go wypychali gdzieś pogotowie.
A no to widzi, to wiem, że coś było, bo chłopaki gdzieś zadali, ale to przy mnie nie chcę mi zgadzać.
No, no, to ci wiem.
No bo ja dzisiaj zlecenia nie widziałem. Nie wiem, czy nie pisali, czy ja nie zauważyłem. No.
Nie,
to
było pisane.
Było?
Chyba,
że... Ty ja byłem z tym autem, mówi, zaczęło na hali, schodzi, a później jak go wypchali, zdążyli wypchać na pole, a go do gaz, po resztu do góry, go, no, to było to samo, co i tamten 278, mówi. Co będziecie... No, i mówi tak, no to nie wiem, co będziecie robić, bo czy zawód jest na magazynie, czy nie.
Następną sprawę, jaką chciałem zaprezentować, to wypowiedź pana skarbnika na sesji Rady Miasta.
Czy organu nadzorczego nie niepokoił fakt, że podwykonawcą audytu...
A sprawa dotyczy audytu.
...radni była firma Klucznik, czyli firma kolegi pana Wiatra z czasów Huty Szkła Gospodarczego Tarnów. Ten audyt został zlecony na polecenie pana prezydenta po spotkaniu ze związkami zawodowymi, ale strażnikiem prawnomocnie przebiegającego przetargu, bo był przetarg na ten audyt, była Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Myśmy bardzo szczegółowo przyglądali się w ogóle, jak był prowadzony ten przetarg i uważamy, że w tym względzie nie było naruszenia prawa. To, że prowadził ten audyt również pan Klucznik, to było również podyktowane tym, że i on prowadził również i całą restrukturyzację poprzednią NPK, więc doskonale znał całą sytuację NPK. Pan Klucznik był podwykonawcą firmy Oilem Palm ze Świdnicy.
I tutaj wracam do wypowiedzi pana skarbnika miasta, pana Kolasińskiego, który nie jest zaniepokojony tym, że audytu dokonuje były, czy aktualnie nawet kolega, a były współpracownik w zarządzie Tarnowskiej Huty pan Paweł Klucznik jako podwykonawca. Rzeczywiście audytor został wybrany z przetargu, ale zlecił to jakimś dziwnym trafem panu Klucznikowi. Audyt wyszedł rzeczywiście bardzo dobrze według pana Klucznika. Jednak na co zwrócić chcę uwagę? Właśnie na te codzienne kontrole techniczne autobusu. Nawet audytor posunął się do tego, pan Klucznik, wykonując to, że stwierdzenie nieprawidłowości działań w tym zakresie, czyli codziennej kontroli autobusów przez diagnostę, zostało dokonane poprzez sprawdzenie 300 losowo wybranych kart drogowych wystawionych w okresie kwiecień-czerwiec 2008 rok, co stanowi około 5% wszystkich kart wystawionych w tym okresie pod kątem dokonanych wpisów o wykonaniu obsługi codziennej. Stwierdzono, że w badanym okresie nie znaleziono żadnej karty drogowej bez wpisu kontrolera potwierdzającego dokonanej obsługi codziennej. A pan przedstawiciel zarządu informuje nas, że zrezygnowano z tego 3 lata temu. Jak to audytor może być wiarygodny? Zwróciliśmy się do audytora o zbadanie sprawy przekroczenia norm międzyobsługowych. Znacznie, bo przyjęte normy międzyobsługowe, kiedy się po prostu usuwa usterki, które są wychwycone, kontroluje pojazd pod względem sprawności już tak dogłębnie, szczegółowo, a więc wymiany olejów, inne sprawy związane z jednostkami napędowymi, zużyciem i tak dalej, dokonuje się co 5000. A niektóre tutaj według wykazu i kserokopii, które nawet dostarczyły w materiale, niektóre autobusy mają te normy przekroczone ponad niemal dwukrotnie. Ale audytor nie bierze tego pod uwagę, że tam kilkanaście autobusów jeździ właśnie z taką dbałością, w cudzysłowie, o ich sprawność techniczną, tylko nie zauważa. Więc to są właśnie te standardy. Natomiast otrzymałem ten audyt na podstawie przewodu w Sądzie Pracy o przywrócenie do pracy i otrzymaliśmy informację od Europejskiej Organizacji Jakości, od pana Andrzeja Kaczmarskiego, który jest audytorem, międzynarodowym audytorem, i ta opinia jest druzgocąca dla audytu. I uwagi formalne. Nie podano, kiedy audyt został wykonany. Rozpoczęty, zakończony. Nie podano, kiedy wykonano opracowanie. Nie podano, kto wykonał audyt. Nie podano, kto jest autorem opracowania. Brak autoryzacji opracowania. Opracowanie zawiera liczne dane wykorzystywane w przeprowadzonych analizach i opiniach, których pochodzenie nie jest podane dla identyfikacji dokumentów, co uniemożliwia ich sprawdzenie pod kątem wartości, wielkości oraz zasadności interpretacji. Opracowanie zawiera nieokreśloną liczbę stron nienumerowanych. Na ostatniej stronie zamieszczono protokół zdawczo-odbiorczy dokumentów przygotowanych przez konsultanta. I w spisie tych dokumentów punkt 1.1 wymieniono raport z audytu techniczno-ekonomicznego, 2 sztuki, którego nie dołączono do opracowania. Uwagi merytoryczne. W rozdziale cele i zakres audytu podano, że celem audytu jest analiza działań restrukturyzacyjnych, technicznych, inwestycyjnych podjętych przez zarząd NPK w Tarnowie oraz ich wpływ na wynik ekonomiczny, sprawność działania i wizerunek przedsiębiorstwa. W opracowaniu nie podano mierników i skali dla oceny ich wartości. W opracowaniu porównano i analizowano cząstkowe parametry wybranych kosztów, natomiast nie dokonano analizy i oceny bilansowych wyników ekonomicznych, co uniemożliwia ocenę. W opracowaniu nie znalazły się dane o parametrach oraz przyjętych miernikach do oceny enigmatycznego parametru sprawność działania, natomiast, co znamienne, nie wspomniano i nie oceniono stosownego systemu zarządzania oraz systemu zapewnienia jakości. Jak i jakimi metodami oceniano wizerunek przedsiębiorstwa? W rozdziale analiza wykorzystania do obsługi linii niesprawnego pojazdu powołano się, pierwsza strona, 9 wiersz od dołu, na niewłaściwy dokument, bowiem z dniem 18 czerwca 2007 roku obowiązuje uzupełnienie nr 109 regulaminu 110 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych jednolite przepisy dotyczące homologacji. 1. Określonych elementów pojazdów silnikowych wykorzystujących w układach napędowych sprężony gaz ziemny, CNG,
2. Pojazdów w odniesieniu do montażu określonych homologowanych elementów służących do wykorzystania sprężonego gazu ziemnego CNG w ich układach napędowych. A więc ten czujnik był niezbędny, o którymśmy mówili. Opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wersji PL.17.3.1 tego regulaminu instalacja na sprężony gaz ziemny powinna obejmować co najmniej następujące elementy. Wyjaśnia przypadek wystarczająco. Tam jest to opisane w tej regulacji europejskiej. Natomiast stosowanie argumentu. Pierwsza strona, 9 wiersz od dołu. Najlepszym dowodem jest również fakt, iż 20 sztuk autobusów Jecz 110 CNG, które są eksploatowane przez przedsiębiorstwo, nie jest wypuszczone z tego typu, nie jest wyposażone w tego typu zabezpieczenie, udowadnia błędną interpretację. Całkowicie storpedowany audyt. Kierujemy też pismo do klubów radnych, do prezydenta miasta, wszędzie gdzie możemy. Grochem o ściany. Tyle w tej sprawie. Ja mogę tylko nadmienić, jeżeli chodzi o sytuację ekonomiczną spółki, że też nie wzięła się ona z przypadku. Prezes spółki, ratując kondycję firmy, wyprzedał istotny majątek spółki za grube miliony, a zakupił na zachodnim złomowisku autobusy, które są już dziś kasowane po 2 latach, a koszty ich naprawy po prostu są zdecydowanie wyższe niż pozostałych pojazdów. Stan ich awaryjności jest też zdecydowanie wyższy, co przekazaliśmy na podstawie dokumentów panu Kolasińskiemu. Nie mamy na to odpowiedzi. Mało tego, niemal połowa ich stoi, podpiera płot w tej chwili w zakładzie. To jest właśnie gospodarne zarządzanie spółką. Ponadto występowały sprawy takie jak korzystanie z majątku spółki, korzystanie z usług spółki, które nie doszliśmy jeszcze do raportu NIK-u, na które nikt nie odpowiedział. W zamian za to po prostu zadając mi pytania, od kiedy należy do Solidarności, od kiedy jestem pracownikiem spółki, jakie związki mam z Solidarnością, jakie miałem z byłym prezesem, jak się stosunki moje z moim prezesem układają. Nie zajęli się sprawami, rzecz można nagadnymi, bezpieczeństwem. Pan inspektor pytał mnie w większości o moje sprawy prywatne. Na nasze zapytanie, czy nie wystąpiło nieuprawnione czerpanie korzyści z majątku spółki przez zarząd spółki i dyrektora operacyjnego w postaci używania w celach służbowych, pozasłużbowych samochodów będących własnością spółki oraz czy uiszczono należność za naprawę wykonaną przez spółkę w sierpniu prywatnych samochodów osobowych. Tu mam zdjęcia tych samochodów osobowych. To są 2 zdjęcia tych samochodów osobowych. Proszę Państwa, jedno tym samochodem poruszał się pan Jerzy Wiatr, a tym samochodem Robert Grela, który sobie naprawiali. Ciekawe byłem, czy faktury unieśli. Przesłuchujący mnie inspektor pyta, od kiedy był pan członkiem Komisji Zakładowej Solidarności, od kiedy przewodniczącym tego związku w MPK? Na temat zakupu autobusów marki Volvo, marki Mercedes, czy zachowane są procedury z dokonywaniem badań technicznych autobusów? Pani inspektor mnie pyta, jak układała się współpraca NZ Solidarność z poprzednim prezesem MPK? Czy znane są powiązania pana Łabno z z NZZ Solidarność? To są pytania inspektora NIK-u. Niemniej, co jest istotne, ten raport NIK podkreślił w swojej kontroli, że podnoszoną przez stronę związkową kwestię dbałości o sprawność techniczną taboru autobusowego ustalono brak w MPK formalnego wprowadzenia do stosowania proceduralnych unormowań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa technicznego w zakresie świadczonych usług komunikacji miejskiej, co NIK oceniła z punktu widzenia rzetelności jednoznacznie negatywnie. Zastrzeżenia wzbudziła również zasadność niektórych rozwiązań organizacyjnych zwyczajowo stosowanych w tym zakresie, co szczególnie odnosiło się do obowiązków przypisanych wyłącznie kierowcom autobusów w zakresie obsługi codziennej. Nałożenie na nich obowiązków w zakresie na ich obowiązku w okresie zimowym dwukrotnego w ciągu dnia pracy wykonania aż 24 czynności składających się na obsługę codzienną, na przykład stwierdzenie, czy nie ma wycieków paliwa, oleju lub innych płynów eksploatacyjnych, z czego co najmniej kilka nie zostało należycie sprecyzowanych, na przykład czynności gwarantujące zabezpieczenie przeciwpożarowe, zdaniem NIK budziło poważne wątpliwości co do rzetelnego ich wykonywania, między innymi z uwagi na brak precyzyjnego określenia warunków, miejsca i czasu niezbędnego do ich wykonania. Ponadto w wyjaśnieniach złożonych przez prezesa zarządu spółki opisujących zwyczajowe postępowanie w przedmiotowym zakresie nie zostały wskazane na przykład sposoby dokumentowania oraz osoby podejmujące decyzję o przekroczeniu zwyczajowo przyjętego limitu 5000 km przebiegu pomiędzy poszczególnymi rodzajami obsług technicznych, zasady związane z cyklicznymi bądź doraźnymi szkoleniami kierowców, mechaników, kadry kierowniczej mającymi na celu doskonalenie umiejętności w zakresie realizowanych przez nich czynności związanych z obsługą techniczną taboru. To jest w kwestii kontroli NIK tyle, natomiast NIK jeszcze wskazała na słabe zaangażowanie właściciela w kondycję spółki. Chciałem tylko jeszcze przedstawić, jak się ma sprawa z tym NIK-iem, że po prostu pan prezydent Ścigała wcześniej wiedział o raporcie NIK-u, niż on powstał.
Konkuruje na rynku. Przynajmniej z trzema firmami. Jeżeli ktoś życzy sobie debaty publicznej na temat konkurencyjności tej spółki, to jest albo nieracjonalne, albo chce zguby tej spółki. Stamtąd nawet swoje własne doniesienia na zewnątrz do inspekcji pracy czy rynku, żeby wykazać, jak się jest w tej spółce, które nie znajdowały potwierdzenia w ocenach osób kontrolujących tę spółkę.
To, proszę Państwa, tyle. Widać, że pan prezydent wcześniej wiedział o wynikach kontroli, niż kontrola została przeprowadzona. Tak samo według niego, jego zdaniem, kontrola Państwowej Inspekcji Pracy nic po prostu nie wykazała. Nie mogę się z tym zgodzić.